Rozdział drugi. Romek działa. Do południa następnego dnia dzieci oczekiwały powrotu ojca i pana Ruwiera. Ci jednak nie nadeszli. Starszy z rodzeństwa, Henryk, uspokajał siostrę i brata, wyrażając nadzieję, że mężczyźni prawdopodobnie wciąż poszukują większego miasta. Muszą przecież znaleźć benzynę i przywieźć ją do naszego obozu, bo inaczej się stąd nie wydostaniemy, mówił, chociaż sam nie wierzył własnym słowom. Romek porozumiewawczo spojrzał na brata, po czym napiwszy się herbaty i posiliwszy się sucharem, nic nie mówiąc poszedł w stronę jeziorka ukrytego na dnie głębokiego wąwozu. Henryk tymczasem zaczął robić przegląd rzeczy znajdujących się w samolocie. Znalazł dużo różnych narzędzi ślusarskich i stolarskich, zabieranych przez pilotów na wypadek awarii, zwoje stalowych linek, mosiężnych i żelaznych drutów oraz innych metalowych przedmiotów. Jeden kanister z niewielką ilością benzyny i dwa całkiem puste. Pudełko sucharów, imbryk, dwa kociołki, skrzynie ze 150 nabojami karabinowymi, duży nóż i rewolwer. Gdybyśmy mieli w pobliżu las, moglibyśmy wybudować sobie, posługując się tymi narzędziami, domek, pomyślał i westchnął, bo wiedział, że w całej okolicy nie ma żadnego drzewa. Ubrań, bielizny i koców starczy nam na długi czas, myślał dalej. Nie mamy wprawdzie zapałek, lecz za to są aż 3 zapalniczki benzynowe. Jednak musimy oszczędzać benzynę i szukać innego opału. Prymus schowamy na ciężkie czasy. Irenko, rzekł głośno, ruszaj i szukaj suchych łodyg i traw, aby zebrać jak najwięcej opału na ognisko. Jeżeli Romkowi uda się połów, będziesz musiała ugotować dziś doskonały obiad. Dziewczynka posłusznie skinęła główką i pobiegła, ucieszona, że będzie mogła coś zrobić dla całej trójki. Henryk po jej odejściu stał i długo myślał. Łatwo przyrządzić obiad, jeżeli jest z czego. Gdyby nawet Romek złowił jaką taką rybę, to i tak będzie nam brakowało soli, mruczał do siebie. Widocznie jednak nie tylko mruczał, lecz także myślał uporczywie, bo skierował się ku jednemu z wąwozów i starannie przyglądał się jego urwistym brzegom. W pewnym miejscu dostrzegł na szarych kamieniach skrzące się w słońcu krystaliczne plamy. Zdrapał paznokciem biały proszek i spróbował. Poczuł gorzko-słonawy smak i się uśmiechnął. Przypomniał sobie lekcję chemii. Wiedział, że sól w naturze spotyka się często z domieszką innych minerałów, na przykład gipsu. Odtworzył sobie nawet sposób oczyszczenia takiej soli z niepożądanych dodatków. Zaczął więc zeskrobywać nożem biały nalot z kamieni i zsypywać go na kawałek gazety znalezionej w kieszeni kurtki. Gdy uzbierała się tego spora garść, wrócił do samolotu, wsypał zdobycz do kociołka i zalał wodą, której zapas pilot zostawił w dużej żelaznej bańce. Wkrótce w naczyniu pozostał niewielki, nierozpuszczający się w wodzie osad. Był to gips i piasek. Henryk skosztował przezroczystego roztworu. Miał gorzki smak. Przelał więc płyn do drugiego kociołka, zapalił prymus i postawił na nim naczynie. Gdy woda się zagotowała i wyparowała do połowy, zgasił ogień i wkrótce na dnie kociołka zaczęły osadzać się jakieś kryształy. Skosztował znowu pozostałego płynu. Był to czysty, mocno słony roztwór soli. Na dziś dość, pomyślał chłopak. Jutro tę samą robotę zrobi zamiast prymusa słońce. Założymy własną fabrykę soli. Przykrył kociołek aluminiowym talerzem i czekał na powrót brata i siostry. Romek przybiegł pierwszy, z trudem dźwigając 2 duże ryby uwiązane za skrzela do sznurka od wędki. Zuch z ciebie! Zawołał uradowany Henryk i aż się oblizał na widok tłustych ryb. Zdaje mi się, że to są karpie. Opowiedz, jak je schwytałeś. Romek, dumny ze swej zdobyczy i pochwały starszego brata, odparł. On to opowiem przy obiedzie, gdy Irenka będzie razem z nami. A teraz zabierzmy się do skrobania i patroszenia, bo mi coś po kiszkach gra i burczy w brzuchu z głodu. A, i mnie też, zgodził się brat, wyjmując scyzoryk. Szybko zeskrobali łuski i wyrzucili rybie wnętrzności. Właśnie wtedy powróciła Irenka, niosąc dużą wiązkę suchej trawy i jakieś badyle o długich korzeniach. Chłopcy zbudowali z kamieni piecyk i ustawili na nim kociołek ze słoną wodą. Dziewczynka, zakasawszy rękawy bluzki, pokroiła ryby na kawałki i zanurzyła je w wodzie. Rozniecono ogień w piecyku i wkrótce przyjemna woń gotujących się ryb zaczęła drażnić powonienie głodnych dzieci. – Możemy najeść się dosyta tych wyśmienitych ryb – zawołał Romek. – Tak – zgodził się Henryk. – Starczyłoby nawet na 8 żarłoków. Wobec tego wydam na każdą buzię tylko po jednym sucharze. Chleb musimy oszczędzać. Gdy ryby były już gotowe, dzieci obsiadły metalowy kociołek, zajadając się smaczną zupą i racząc doskonałymi rybami, wspaniale przyrządzonymi, jak twierdzili chłopcy, sprawiając tym wielką przyjemność siostrzyczce. No, teraz mogę opowiedzieć o swoich łowach, zawołał syty wreszcie Romek. Pośród trzcin i sitowia ukrywa się jeziorko. Jednak dotrzeć do niego nie jest rzeczą łatwą. Otacza je grząskie bagno. Musiałem więc zdjąć ubranie i trzewiki, aby się dostać do brzegu, skąd zamierzałem zarzucić wędkę. Stanąłem wreszcie nad wodą. Nogi ugrzęzły mi po kolana w trzęsawisku. Bałem się, że dźgnie mnie jakaś gadzina lub że pijawka uczepi się nogi. Jednak nic. Rozwinąłem wędkę, zakręciłem sznurkiem nad głową i wypuściłem ciężarki z haczykiem. Co włożyłeś na przynętę? – spytał Henryk. – Nic. Bo pamiętałem opowiadanie Johniego Crawforda, który opisywał połowy ryb w Brazylii. W takich dzikich jeziorach chwytają one haczyk z uwiązanym skrawkiem papieru lub nawet szmatki. Umieściłem więc na nim kawałeczek swojego czerwonego krawata. – To ci dopiero przynęta! – zawołała Irenka. – A widzisz, że dobra? – odpowiedział brat. Ledwie haczyk dotknął powierzchni wody. Coś plusnęło obok i natychmiast porwało go, szarpnąwszy tak mocno, że ledwie utrzymałem się na nogach. Wpadłbym do wody, gdyby nie to, że po kolana tkwiłem w błocie. Długo szamotałem się z tym wielce szanownym karpiem, który nam tak bardzo smakował. Nieźle się napociłem, zanim udało mi się go wydobyć. Chłopak umilkł na chwilę, po czym mówił dalej. Gdy już do połowy wyciągnąłem rybę na brzeg, inna ryba usiłowała porwać moją zdobycz. Zarzuciłem po raz drugi wędkę i wyciągnąłem drugiego karpia, jeszcze większego i grubszego niż ten pierwszy. Widzę, że ryby będziemy mieli pod dostatkiem. To wielkie szczęście, zawołał Henryk. Są doskonałym pożywieniem. Nie umrzemy z głodu. A może z czasem coś innego się znajdzie na tym pustkowiu? Bóg ma nas w swej opiece. Po obiedzie Irenka znowu wyruszyła na poszukiwanie opału, a Romek z wędką wlazł w szuwary i łapał ryby. Później oboje zbierali sól na skałach. Nagle chłopak uderzył się w czoło i krzyknął. Biegnę po naszą bańkę, przyniosę świeżej wody z jeziorka, a zabiorę z sobą kawał drutu i uzbieram jak najwięcej suchych trzcin. Moc tego leży na brzegu, będziemy mieli mnóstwo opału. Nie będziesz musiała łazić po pustyni i zawracać sobie głowy tymi chwastami, które myślą zapewne, że są nie wiadomo jakim skarbem, bo tak się ociągają z wyłażeniem na powierzchnię ziemi. To rzekłszy, pobiegł po bańkę i drut.